Okazuje się, że ta chirurgiczna operacja w Wenezueli wcale nie była taka sterylna. Niby nikt nie zginął, ale doprecyzujmy, nikt z anglosasów.
Nie zginął ani jeden amerykański żołnierz i nie utracono ani jednego elementu amerykańskiego sprzętu wojskowego.
Tymczasem New York Times donosi, że zginęło 40 osób, w tym cywile. W dzisiejszym materiale bierzemy to na warsztat od strony technicznej. Jak wyglądał przebieg operacji? Co da się odtworzyć z nagrań, mapek i timeline'u? A potem przejdziemy do drugiej warstwy tej historii, do procesu. Bo losowanie sędziego się już odbyło. Alvin Hellerstein, ten starszy gość w kapeluszu wyglądający jak federalny z czasów Kennedy'ego, nie znalazł się tu przypadkiem, więc zapraszam. Witam Was w materiale. Będę się posiłkował m.in. ustaleniami Jana Elisa Jonesa i Bellingcat, pozycjonowanych jako składnik anglosaskiej rozwiedki. I właśnie na bazie ich analizy da się odtworzyć kilka twardych faktów samej akcji. W nocy z 2 na 3 stycznia amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły operację pod kryptonimem Absolute Resolve. Dyskretną, precyzyjną misję, oczywiście jak okoliczności pozwalały, której celem było schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jakby to surrealistycznie nie brzmiało. Według opisu strony amerykańskiej, siły ekstrakcyjne operacji specjalnej weszły do Caracas w osłonie pakietu zabezpieczającego złożonego z elementów US Navy, utrzymując element zaskoczenia taktycznego. Maduro miał zostać pojmany, a następnie siły uczestniczące w rajdzie bezpiecznie wycofane z rejonu operacji, tak zwany exfil. Bellingcat zgeolokalizował nagrania z udziałem śmigłowców biorących udział w rajdzie, a potem sklejając w całość kolejne ujęcia i punkty na mapie, zrekonstruował prawdopodobne kierunki i etapy przemieszczania się grupy szturmowej. Operacja, która rozpoczęła się 3 stycznia, obejmowała skoordynowane naloty na obiekty wojskowe oraz uderzenie na rezydencję Nicolasa Maduro, zlokalizowaną na terenie kompleksu Fort Tuna w Caracas. Zgodnie z komunikatami strony amerykańskiej, w działaniach brały udział uzbrojone śmigłowce, natomiast osłonę sił szturmowych zapewniały zarówno samoloty odrzutowe, jak i bezzałogowe statki powietrzne. Kilka godzin po rozpoczęciu operacji stało się jasne, że mieliśmy do czynienia z klasycznym, wielowarstwowym uderzeniem lotniczo-rakietowym. Ataki skoncentrowały się na Caracas, w tym na bazie lotniczej Francisco de Miranda oraz na innych wskazanych obiektach infrastruktury wojskowej. Pierwszy z filmów ustawia nam całą sekwencję zdarzeń. Na nagraniu widać formację około 9 śmigłowców, 7 Black Hawków plus 2 Chinooki, przelatujących nad regionem Fort Tuna, w momencie gdy w tle dochodzi do eksplozji uderzeń. Black Hawk zwykle niesie siłę desantową, osłoną z bliska i działa na krótszych, bardziej elastycznych zadaniach. Natomiast Chinook wskazuje na komponent cięższego przerzutu, większa ilość ludzi, sprzętu, logistyka. W praktyce taki układ sugeruje, że faza wlotu była realizowana jako działanie wieloplatformowe. Część maszyn mogła iść na pierwszy rzut, część jako follow-on, druga fala w tej samej osi, z Chinookami jako kręgosłupem transportowym. To też się ładnie spina z tym, co zwykle widać w operacjach tego typu. Równoległe uderzenie kinetyczne, w tle eksplozje i wejście śmigłowcowe w tym samym oknie czasowym, po to by zminimalizować czas reakcji obrony i utrzymać inicjatywę. Wall Street Journal potwierdza udział 160. Pułku Lotnictwa Operacji Specjalnych SOR. A to automatycznie zmienia wagę całej operacji. To jednostka wykorzystywana tylko w operacjach specjalnej najwyższej kategorii, planowanej pod loty nocne i niskoprofilowe. Środowisko o podwyższonym zagrożeniu. Precyzyjne wprowadzanie i ewakuację sił specjalnych. Na dostępnych nagraniach widać, że śmigłowce podchodzą do rejonu Fort Tuna od południa, zamiast przelatywać bezpośrednio nad gęsto zabudowaną północną częścią Caracas. Taki kierunek podejścia jest charakterystyczny dla operacji, w których priorytetem jest ograniczenie wykrywalności, zarówno wizualnej, jak i akustycznej. Kolejny materiał wideo pokazuje kilka śmigłowców lecących równolegle w kierunku północnym, w osi prowadzącej bezpośrednio na Fort Tuna. W tym samym czasie jedna z maszyn wyraźnie obniża pułap, co może wskazywać na rozpoczęcie fazy wejścia na cel, przygotowanie do desantu lub wydzielenie platformy realizującej inne zadanie taktyczne, osłonę lub bezpośrednie rozpoznanie. Następny materiał dokumentuje fazę bezpośredniego wsparcia ogniowego nad rejonem Fortu Tuna. Na nagraniu widoczny jest śmigłowiec identyfikowany jako Direct Action Penetrator, DAP, wykorzystywana do osłony sił szturmowych w trakcie wejścia na cel oraz w pierwszej fazie zabezpieczenia obszaru operacji. Z dostępnych ujęć wynika, że maszyna prowadzi ogień rakietowy w kierunku obiektów zlokalizowanych wewnątrz kompleksu Fort Tuna, co sugeruje próbę neutralizacji zagrożeń bezpośrednich, czyli Wenezuelczyków.
Tak to wygląda. Tak to wygląda.
Tego typu użycie DAP-a jest charakterystyczne dla operacji, w których priorytetem jest utrzymanie przewagi ogniowej w krótkim oknie czasowym, zanim siły naziemne osiągną pełną kontrolę nad terenem. Zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości, wykonane i rozpowszechniane przez Vantor, pokazują rozległe zniszczenia na terenie całego kompleksu Fort Tuna. Na obrazach widoczne są zrównane z ziemią obiekty magazynowe, spalone pojazdy, a także zniszczona infrastruktura zabezpieczająca i kontrolna, co wskazuje na celowe uderzenia w zaplecze logistyczne i elementy dowodzenia. W zasadzie Fort Tuna nie jest zwykłą bazą wojskową, ale newralgicznym kompleksem. Znajdują się tam kluczowe agencje i struktury dowódcze, a także rezydencje o znaczeniu politycznym i symbolicznym. Skala i charakter zniszczeń widocznych na zdjęciach sugerują, że uderzenia miały na celu szybkie sparaliżowanie zdolności dowodzenia, zabezpieczenia i kontroli terenu, a nie wyłącznie punktowe uszkodzenie pojedynczych obiektów. Kolejne zlokalizowane nagranie pokazuje ciąg śmigłowców poruszających się z zachodu na wschód, na południe od Caracas, wzdłuż regionalnej arterii komunikacyjnej prowadzącej w kierunku lotniska Charayave. Opis na nagraniu sugeruje godzinę 4 rano czasu lokalnego.
Natomiast sam korytarz lotu wzdłuż głównej arterii na południe od Caracas bardziej pasuje do fazy tranzytowej, potencjalnie już po wykonaniu zadania.
Dodatkowe nagranie, zlokalizowane w rejonie lotniska Charayave, pokazuje płonący pojazd oraz dwie domniemane ofiary rajdu. Materiał powiązany przestrzennie z obszarem, nad którym wcześniej obserwowano przeloty śmigłowców. Wszystko działo się na tyle szybko i dyskretnie, że prezydent Maduro nie został poinformowany w czas i nie zdążył dobiec paru dziesięciu metrów od łóżka do tak zwanego panic room.
Był bardzo pilnie strzeżony, właściwie jak w twierdzy. Był w twierdzy. To, że nikt z nas nie zginął, było niesamowite. Myślę, że nikt z nas nie zginął, muszę to przyznać, choć kilku facetów zostało trafionych. Wrócili i podobno są w całkiem dobrej formie. Ale fakt, że nikt z nas nie zginął, że nie straciliśmy żadnego samolotu, wszystko wróciło. Odzyskaliśmy wszystko. Jeden śmigłowiec został mocno trafiony, ale odzyskaliśmy go. Ale on był w domu, który bardziej przypominał twierdzę niż dom. Miał stalowe drzwi. Miał to, co nazywają strefą bezpieczeństwa. Wszędzie dookoła solidna stal. Nie zdołał dotrzeć tak blisko tej strefy. Próbował, ale został powstrzymany tak szybko, że nawet tam nie dotarł. Byliśmy przygotowani. Mieliśmy potężne palniki i wszystko, co potrzebne, żeby przebić się przez tę stal, ale nie było to konieczne. Nie dotarł do tej części domu.
W poniedziałek rano Nicolás Maduro został przetransportowany do Nowego Jorku pod wzmocnioną ochroną w celu postawienia go przed sądem federalnym.
Możliwe, że ten śmigłowiec wylądował na boisku piłkarskim. Po zachodniej stronie autostrady jest lądowisko dla helikopterów, z którego korzystali przy 32 ulicy. Wygląda na to, że teraz zdecydowali się użyć właśnie tego miejsca. Użyli boiska piłkarskiego jako lądowiska dla tych śmigłowców. To też, jak wiesz, ogromna operacja zabezpieczająca. On jest powiązany z tymi narkoterrorystami TDA, więc są w stanie najwyższej gotowości. Mają własne zasoby, własne drony. Mają na niego niepodważalne dowody. Nie twierdzę, że nie będzie momentów, gdy coś zostanie oddalone, ani że sprawa nie potrwa długo. To będzie kosztowne, ale mają go na gorącym uczynku. I to przez 3 administracje. Właśnie dlatego wyznaczono nagrodę za jego głowę, a większość ludzi była za tym jeszcze przed prezydentem Trumpem. Złapali go. Wszyscy się zgodzili. Musiał odejść. To jest niesamowite. To dzieje się w Brooklynie, w Nowym Jorku. Tam jest przetrzymywany i właśnie wsadzają go do tego śmigłowca. Zabiorą go na Dolny Manhattan. Sąd federalny jest w Chinatown i tam go przetransportują. Robią to dlatego, że po pierwsze w Nowym Jorku jest ogromny ruch drogowy, a po drugie, moim zdaniem, ze względów bezpieczeństwa. Chcą mieć pewność, że dotrze do sądu i będzie bezpieczny. To będzie typowe posiedzenie wstępne. On i jego żona pojawią się tam razem. Oboje złożą swoje oświadczenia. Spodziewa się, że nie przyznają się do winy. Potem zostanie omówiona kaucja i wyznaczony kolejny termin. W sali sądowej nie będzie kamer. To pierwszy krok w wieloletnim postępowaniu. Prokuratura prawdopodobnie potrzebuje kolejnego roku, żeby wybrać ławę przysięgłych i przeanalizować cały materiał dowodowy przeciwko niemu. Donald Trump powiedział też, że sędzia jest osobą powszechnie szanowaną. Dodał, że niemal na pewno nakaże przetrzymywanie ich bez prawa do zwolnienia za kaucją. Mówią, że sędzia zapyta prokuratorów i adwokatów obrony, ile czasu będą potrzebować na przygotowanie się do procesu.
I teraz najważniejsze. Czy to w ogóle jest legalne, czy da się to obronić przed amerykańskim sądem? Cały spór będzie się kręcił wokół immunitetu. Obrona powie, to głowa państwa, nie można go sądzić. A prokuratura odpowie, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? Nie uznajemy go jako prezydenta, ponieważ wybory zostały sfałszowane. Czyli nie ma ochrony, jaką dostaje uznany przywódca. Do tego dochodzi drugi klin. Stany Zjednoczone będą próbowały ustawić to jako działalność prywatno-kryminalną. Handel narkotykami, narkoterroryzm, a nie działanie państwa. Ponieważ wtedy w grę wchodzą zupełnie inne reguły, niż przy sporach między państwami. Innymi słowy, to nie jest proces o politykę Wenezueli. To jest próba wciśnięcia tej sprawy w ramy śledztwa federalnego. I dopiero kiedy sędzia klepnie, że ta konstrukcja stoi prawnie, zacznie się prawdziwa gra. I tutaj pojawia się on, Alvin Hellerstein. Ortodoksyjny Żyd, jeden z najstarszych stażem czynnych sędziów federalnych w Stanach Zjednoczonych. To nie jest przypadkowy człowiek. Wielokrotnie prowadził sprawy o charakterze terrorystycznym, bezpieczeństwa narodowego czy złożone sprawy federalne, w tym procesy powiązane z konsekwencjami zamachów z 11 września. Jednym słowem, możemy spodziewać się sprawy długiej, wielowątkowej i o dużym ciężarze politycznym. Ale to nie będzie wyłącznie proces na sali sądowej. To będzie proces na kilku planszach naraz. Prawnej, medialnej i dyplomatycznej. Bo w pewnym momencie ta sprawa może stać się po prostu żetonem przetargowym. Jeśli presja wzrośnie i pojawi się wyższy interes, wolność Maduro może zostać przehandlowana za konkret. Ustępstwo, deeskalację, deal, czy to z Rosjanami, czy Chińczykami, chyba raczej Rosjanami. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Jest tutaj mnóstwo ciekawych tematów i myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.